Wyszło mi, że na podstawie przychodu przeciętnego mieszczanina w czwartej edycji musiałby na taką rezydencję w Middenheim pracować przez ponad 13 tysięcy dni, czyli ponad 36 naszych lat, nie tych warhammerowych dłuższych. Natomiast za, nazwijmy to, podobny dom w okolicy Krakowa trzeba pracować lat 81. Czyli smutny realizm Warhammera jest jednak dużo bardziej radosny niż nasza codzienność. Przynajmniej w kwestii nabywania nieruchomości.
Bardzo ładnie.
Prawda?
No, okej, okay, to każę spojrzeć z innej perspektywy na nasze, było nie było perspektywy na przyszłość wszystkich tutaj mieszkańców. No nieważne. Cześć wszystkim, tutaj dzielna załoga blogu W Cieniu Imperium, ze mną jak zawsze nasz burmistrz Rupert ze wsi Hojden.
Oraz oczywiście najlepszy deweloper w Imperium, Werner Gorder.
A dziś zajmiemy się tematem, który często jest pomijany i tak naprawdę niewiele o nim wspominają strony naszych podręczników do RPGa, ale jest jednak ważny, ponieważ może być to cel wielu, wielu poszukiwaczy przygód, mianowicie nieruchomościami. Tym, jak je nabyć, gdzie je nabyć, ile mogą kosztować, jak wygląda kwestia kupowania tych nieruchomości w Imperium i jak o nie trochę dbać w sumie, jakie z tym się wiążą obowiązki.
Tak, różne edycje na tę kwestię dają nam różne pomysły. No i problem polega na tym, że między edycjami Warhammera w takich rzeczach ciężko o jeden wspólny głos, ponieważ cenniki na przestrzeni lat się znacząco zmieniały i każdy z nich jest bez sensu na swój sposób, co nie zmienia faktu, że jednak dostęp do tych liczb mamy i jak zwykle one w Warhammerze, no, są takie, a nie inne, czyli pozostawiają wiele do życzenia, niezależnie kim jesteśmy, skąd pochodzimy i gdzie zmierzają nasze sesje.
Tak, więc tutaj myślę, że dzisiaj konkretne ceny podane przez konkretny jeden podręcznik z drugiej edycji, no myślę, że możemy wyrzucić przez okno, bo to jest
to prawda, ale
tylko
mamy
wskazówka,
też,
a nie konkretna wartość.
Ale mamy też ceny podane w pierwszej edycji, w podręczniku
prawda,
głównym.
Które czasem się pokrywają, a czasem nie.
Co swoją drogą sugeruje, że pierwsza edycja jest jednak najlepiej przygotowaną edycją Warhammera, bo podręcznik główny daje nam ceny różnego rodzaju nieruchomości w podstawce, w przeciwieństwie do dwójki, gdzie trzeba tego szukać w dodatku. I w przeciwieństwie do czwórki, gdzie w jednym z dodatkowych podręczników do kampanii Wewnętrznego Wroga znajdujemy krótką informację na temat pewnego domu i ceny tego domu według czwartoedycyjnego cennika.
Tylko jednego domu w jednej lokalizacji.
Tak, jest to rezydencja w Middenheim, która kosztuje 4000 złotych koron czwartoedycyjnych.
Tak, no ja tutaj od siebie dodam jeszcze, że za to podręcznik do pierwszej edycji nie wspomina nic a nic na temat tego, z czym wiąże się kupienie nieruchomości, jak to wygląda i tak dalej. Więc tutaj będzie potrzebne trochę hausrulowania i szycia na miarę i myślę, że chyba dzisiaj tym się najbardziej zajmiemy.
Też tak, myślę, tutaj jeszcze tak tylko dodam, jak ktoś nie ma dostępu właśnie w różnicach cen, podobnego rodzaju dom w pierwszej i drugiej edycji kosztuje po 21 600 złotych koron, ale to nie jest tak, że możecie sobie przeliczać to po prostu przez cztery między edycjami, bo w zależności od tego, na jakie artykuły patrzycie, te ceny naprawdę wychodzą z różnych miejsc, ale rzadko kiedy z głowy. Przez różne grupy facebookowe i stronki się przewijał temat cenników i konwersji cenników wielokrotnie, więc tak, to co jest w jednej edycji nie musi być prawdą. Swoją drogą muszę się pochwalić, bo biorąc pod uwagę cenę z czwartej edycji Warhammera, chciałem się zorientować, wiesz, tak w przełożeniu na nasze, ile to mniej więcej jest. Więc jak już mówiłem, w czwartej edycji mamy podaną cenę 4000 złotych koron za no taki bogaty dom miejski z ogrodem i podobnymi rzeczami w Middenheim, czyli drugim bądź trzecim mieście Imperium, w zależności jak to chce na to patrzeć. No i postanowiłem sprawdzić, jak to wyglądałoby w Polsce na podobnych zasadach, więc znalazłem coś podobnego w okolicach Krakowa. Było, nie było, drugie albo trzecie miasto Polski, w zależności jakby na to patrzeć. Była stolica również, ta rezydencja niedaleko.
Od kiedy Middenheim było stolicą Imperium?
No, był tam dwór, prawda?
No to powiedzmy, że no było osobne imperium, wiesz, Wolf Emperors i tak dalej. Dobra, okej.
No właśnie. No. Więc wyszło mi, że na podstawie przychodu przeciętnego mieszczanina w czwartej edycji, który jest na Srebrze 2, musiałby na taką rezydencję w Middenheim pracować przez ponad 13 tysięcy dni, czyli ponad 36 naszych lat, nie tych warhammerowych dłuższych. Natomiast przy średniej polskiej krajowej za nazwijmy to podobny dom w okolicy Krakowa, trzeba pracować lat 81. Czyli słuszny realizm Warhammera jest jednak dużo bardziej radosny niż nasza codzienność. Przynajmniej w kwestii nabywania nieruchomości.
Bardzo ładnie.
Prawda?
No, okej, to każę spojrzeć z innej perspektywy na nasze, było nie było perspektywy na przyszłość wszystkich tutaj mieszkańców. No nieważne. Ale jeśli chodzi o nieruchomości w Imperium i inne różnice, które różnią tamten świat od naszego, to pomijając to, że w tamtym świecie łatwiej kupić dom niż w naszym, jest to, że w naszym świecie nieruchomość jest przypisana do gruntu. Trudno mieć w Polsce i okolicach nieruchomość, która nie ma gruntu. Natomiast w świecie Warhammera, dokładnie w Imperium, przynajmniej tak uczy nas The Old World Arboret drugiej edycji, jedna osoba może być właścicielem gruntu, a druga osoba może być właścicielem budynku, który stoi na danym gruncie. Co moim zdaniem nieuniknienie musi prowadzić do wielu różnego rodzaju sytuacji konfliktowych, które zapewne zatykają tamtejszy system sądowniczy, ponieważ nie jest bardzo trudno wyobrazić sobie sytuację, w którym właściciel gruntu jest nagle w konflikcie z właścicielem budynku, nie wspominając już sąsiadów. I o co tutaj chodzi? Bardzo często w Starym Świecie, nie jest to norma, nie jest to coś, co się zdarza zawsze, ale jest to bardzo częste. Bardzo często bogaci ludzie kupują grunty, które wynajmują różnym ludziom na długi termin, którzy na tych gruntach budują sobie swoje nieruchomości. Swoje domy, swoje zakłady pracy, tego typu rzeczy. Czasami oczywiście zdarza się sytuacja, że ten, kto wynajmował ten grunt, był właścicielem tego gruntu, zaczyna go wynajmować komuś innemu, więc trzeba teraz usunąć tego, kto jest na danym gruncie, co może być super zahaczką dla nas na sesjach. Jeżeli planujemy sesje, które skupiają się wokół miast czy innego rozwoju osadnictwa, no to możemy ten element świata wykorzystać do tego.
Tak, jak najbardziej, zwłaszcza też biorąc pod uwagę, że wiesz, z jednej strony to mogą być takie kwestie, jak gdzieś jest powiedzmy wioska i mamy tam bohaterów, którzy w jakiś sposób czy z tej wioski się wywodzą, czy nie wiem, polubili mieszkańców, ochronili ich, coś takiego. No i jeżeli mamy nieuchronny konflikt właśnie z panem, to już pomijając zamek pana, jego siły zbrojne, no to on zwyczajnie może, wiesz, żądać...
Po prostu wyrzucić go z ziemi, nie?
Tak, z tego czy innego, mimo że oni mają swoje domy na tej ziemi. Ale tak samo pamiętajmy, że to może działać w miastach. No i w miastach tym ciekawiej myślę, że można też wprowadzać takie rzeczy, jak wiesz, na przykład na ulicy, nie wiem, Rzeźniczej, ziemię jaką taką będzie posiadał cech rzeźników. I teraz, jeżeli nasz gracz rzeźnikiem jest, może sobie na tej ulicy zbudować dom, to tak długo jak z cechem żyje dobrze, składki odprowadza, to wszystko jest fajnie, ale wiesz, gdyby nagle się gdzieś tam pokłócił ze starszym cechu, albo by doszedł do wniosku, że no rzeźnictwo to jest fajne, ale on jednak bardziej poszedł teraz w troszeczkę, bo są modne te wszystkie produkty roślinne i do cechu przestanie, prawda, należeć, no to zaczynają się problemy, bo masz swój dom na, właśnie na ulicy Rzeźników i właściciele tej ulicy nie są zadowoleni i mówią, że no wypowiadamy ci umowę, proszę zabrać swój dom i sobie pójść tam na ulicę, prawda, nie wiem, Leśniczych. Dajmy na to. Więc myślę, że tu jest strasznie dużo możliwości, żeby rozbudowywać te właśnie wszystkie rzeczy, wiesz, związane z tkanką miejską, z układami, z różnymi ludźmi, gdzie siła jakby przeciwników i innych postaci nie musi wynikać z ich tam zdolności magicznych, z tego
bojowych,
ilu, tak, ilu ludzi nawet są w stanie wziąć pod broń i tak dalej, bo to wszystko przestaje, wiesz, myślę, jeżeli papiery są gdzieś w sądzie złożone i przejdzie takie postanowienie, że wyrzucają twój dom z ziemi, no to tyle, co oczywiście daje dużo możliwości na ciekawe sesje.
Tak, bo do tego jeszcze można dodać, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby osoba, która jest właścicielem domu, który stoi na wynajętej działce, wynajęła ten dom komuś innemu. Wtedy już mamy trzy osoby w tym wszystkim i zaczynają się różne bardzo ciekawe układy. Natomiast jeśli chodzi o samo nabywanie, czy to nieruchomości, czy to gruntu razem z nieruchomością, bo to, o czym mówimy, to się zdarza dość często, ale to nie musi być norma. Ludzie też mogą mieć swoją własną nieruchomość razem z gruntem, na którym ta nieruchomość stoi oczywiście. To teraz trzeba pamiętać o tym, że chociaż teoretycznie w Imperium wszyscy są wolni, nie ma niewolników, tego typu rzeczy, to jednak prawa własności, szczególnie jeśli chodzi o nieruchomości, w wielu miejscach Imperium mają faworyzować szlachtę. I tak to wygląda w Imperium, więc ta szlachta właśnie takie mocne mocno organizacje jak cechy będą zawsze miały przewagę nad pojedynczą osobą, która próbuje taką nieruchomość nabyć. Poza tym pamiętajmy, że nabycie nieruchomości w naszej rzeczywistej historii, albo części nieruchomości, często było wymogiem do tego, żeby zostać obywatelem danego miasta. I tutaj jeśli chodzi o szczegółowe wymogi dotyczące nabycia obywatelstwa danego miasta, to w przypadku odcinku o Eldorfie, pamiętam, rozmawialiśmy o takich szczegółach, jak to tam wygląda, ale w innych miastach też właśnie tak może być, że te prawa chroniące mieszczan, prawa dotyczące mieszczan, będą ci dotyczyć tylko wtedy, kiedy będziesz tam mieć nieruchomość, albo przynajmniej udział w tej nieruchomości. Co dalej? Co wiemy? Wiemy też na pewno, że w Bretonii chłopstwu wprost nie wolno posiadać ziemi i kropka. Za to zasady nabywania ziemi, budynków i wszystkiego są bardzo rozluźnione w księstwach granicznych i tam każdy, kto może sobie na to pozwolić, po prostu ma pieniądze, to nikt nie pyta za bardzo, skąd te pieniądze są, po prostu kasuje, no i sprzeda takiemu chętnemu taką nieruchomość.
Tak, no do tego trzeba dodać, że Warhammer jest jednak, wiecie, wzorowany na wielu różnych zabawnych rzeczach i inspiracjach, więc jak najbardziej uważam, że ciężka kampania, która kończy się pozyskaniem smoczego skarbu i wtedy można kupić ten upragniony dom czy zajazd, to tak naprawdę była przygrywka, bo prawdziwe piekło i prawdziwi przeciwnicy zaczynają się w administracji, sądach i cechach, więc to w żaden sposób nie powinno być zwieńczenie, tylko dopiero początek tych największych trudów, jakie czekają naszych bohaterów. Natomiast wydaje mi się, że tutaj też jest taka ważna rzecz, o której w ogóle należy wspomnieć, jeżeli chodzi o kwestie nieruchomości, czy też w ogóle nocowania i życia jako takiego. Musimy pamiętać o tym, że to, jak my sobie wyobrażamy codzienność, kwestie prywatności, ilości pokojów, spania i tak dalej, to w żaden sposób nie przekłada się na to, jak wyglądało to historycznie. No i oczywiście tutaj mamy też straszny rozstrzał historyczny i geograficzny, no bo to inaczej będzie wyglądało gdzieś tam w Bawarii w 1100 roku, a inaczej we Włoszech w 1650. W każdym razie w porównaniu do tego, co my teraz znamy, że troszeczkę się oczekuje, nie wiem, prywatnego pokoju praktycznie dla każdego dorosłego na jakimś tam w miarę podstawowym szczeblu tej drabiny społecznej, gdzie już się mieszka i tak dalej. O tyle przez sporą część historii to nie było prawdą i na sesjach łatwo nam o tym zapomnieć. Zresztą autorzy podręczników tak samo nie starają się przedstawiać tych wszystkich nieruchomości, domów w sposób, który odpowiadałby czemuś sensownemu historycznie. No, ja wiem, że jak tak robiłem research, to na przykład popularne było coś takiego, że łóżka stanowiły coś na zasadzie małego pokoju, w sensie stąd były te balustrady, baldachimy i to wszystko, że w takim łóżku niejako się zamykano. A to też wynika z tego, że dzięki współczesnej technologii i takim rzeczom jak ogrzewanie, bieżąca woda i tak dalej, to możemy sobie pozwolić na relatywnie duże metraże w przeliczeniu na osobę oraz z racji nowego budownictwa można wstawiać mieszkania na mieszkaniach i mieć piętra i piętra, które się pną do góry. Natomiast w tamtych czasach no kwestia wysokości nieruchomości była dużo bardziej regulowana niż teraz przez prawo, bo no, były ograniczenia czysto fizyczne, a z drugiej strony no, nawet jakby kogoś było stać na budowanie domu z dużą ilością pomieszczeń, wielkich pomieszczeń, to potem zadbanie o to, żeby to utrzymać i właśnie ogrzać, co było wielkim problemem przy mniej więcej naszych zimach, więc rezygnowano z tej wielkości na rzecz tego, żeby to działało. Oczywiście tam nie mówię o przerażająco bogatych ludziach, którzy wiadomo, pałace, nie pałace, wersale, zamki i inne takie rzeczy, to też jakby swoją drogą, no ale to 1% zawsze szedł troszeczkę w inną stronę niż większa część populacji.
Tak, na przykład budowali sobie wieże, jak we Włoszech. Natomiast wspominasz o wysokich budynkach i ja tutaj dorzucę kamyczek swój do tego, bo akurat to wiemy z Warhammera, to jest zaświadczone. Tak samo było w niektórych miejscach w naszej historii, a w Warhammerze taki przykład podatku występuje w Ubrezrejku i jest to podatek od frontu, to znaczy im front szerszy, tym wyższy podatek nakładany na danego właściciela nieruchomości. Ergo, lepiej zbudować wąski, a wysoki dom niż szeroki, a niski. W związku z czym te nieruchomości w Imperium, przynajmniej w miejscach, które taki podatek posiadają, zwłaszcza jeśli są to jakieś prestiżowe lokalizacje, takie jak na przykład rynek albo obszary wokół świątyń, centrum władzy, ruchliwe ulice, to zarówno w naszej prawdziwej historii, jak i w świecie Warhammera ludzie starają się budować jak najwyżej. To znaczy tak, wiesz, wcisnąć tam 2, 3, może nawet 4 piętra, może to ostatnie będzie już tylko drewniane, ale żeby jednak jak najwięcej tam rzeczy wcisnąć na jak najwęższej przestrzeni. Ale z drugiej strony doskonale wyobrażam sobie takie hipotetyczne sytuacje, że na przykład parcela może być tak ułożona, że front ma wąski, a z tyłu jest coraz szersza.
Tak, zresztą właśnie to jest kwestia tego, tutaj troszeczkę by nam się przydał plan Janusza, który siedzi w tych urbanistycznych kwestiach, no ale rzeczywiście w dzisiejszym budownictwie o takich rzeczach tak na dobrą sprawę się nie myśli, bo właśnie mamy, wiesz, odprowadzenie ścieków, bieżącą wodę, ogrzewania, więc te budynki...
Wiesz, którą... i normy metrów kwadratowych na mieszkańca na przykład.
I to wszystko to swoją drogą, więc jest prawo budowlane, które pilnuje wielu rzeczy. Natomiast wtedy z jednej strony budynek właśnie, no nie było tego prawa tak rozbudowanego i każdy to budował troszeczkę jak chciał i jak uważał, że będzie najlepiej, no ale z drugiej strony kwestie związane z tym, żeby ten budynek spełniał funkcje, jakie powinien spełniać, żeby w ogóle dało się w nim żyć, więc pomijając fakt, że musiałeś mieć wejście do budynku, co wydaje się oczywiste, no ale był front, był zazwyczaj też tył i tył nie był po to tylko, żeby jak nas ktoś szpieguje, to żeby się w jakiś sposób pozbyć ogona, zgubić go i tak dalej, tylko tył był po to, żeby na przykład służba bez problemu mogła dostarczyć żywność, pójść po wodę ze studni.
Albo było to dodatkowe źródło przychodu, bo tam z tyłu mogła być piekarnia, mały browar, coś takiego.
Dokładnie.
Tam mogły być dodatkowe rzeczy jeszcze z tyłu, też należące do tego właściciela.
Tak, tak samo przecież, no, wychódka, prawda? Bo kanalizacja w Warhammerze jest też taką kwestią, która może gdzieniegdzie jest, a może gdzieniegdzie jej nie ma, w zależności na to, gdzie spojrzymy, więc był jakiś wychodek, no i oczywiście mamy też profesję drugoedycyjną gong farmera, chyba gnojarz po polsku jest przetłumaczony, nie jestem pewien, która rzeczywiście była jak najbardziej autentyczną profesją w Londynie, chyba jeszcze w XVIII wieku, gdzie no, ludzie po prostu zbierali z wychodków wszystko to, co zostało tam zrzucone przez mieszkańców, ładowano ten nawóz i wywożono z miasta i tam używano chyba w rolnictwie i czymś jeszcze. Więc te budynki to nie było tak, że ileś tam metrów kwadratowych i tyle jest super, tylko to rzeczywiście musiało działać, musiało mieć skąd brać drewno na opał, jedzenie jak przynosić, gdzie pranie powiesić, to wszystko musiało funkcjonować jako w miarę też niezależne miejsce. Teraz jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do tego, że wiele takich codziennych usług można outsourcować do miejsc, w których to po prostu jest robione. A tam bardzo często było tak, że w domu, czy to służba, czy ktoś, kto się zajmował budynkiem, no ogarniał to, żeby to funkcjonowało, prawda, od napraw po właśnie pralnie, po jedzenia, po przygotowanie, po suszenie, nie wiem, właśnie mięsa, mnóstwo tego było i wiele właśnie na przykład też wolno stojących budynków miały szczególne pomieszczenia projektowane pod to, żeby spełniać konkretną funkcję. Wiemy oczywiście o piwnicach i o tym, jak trzymano tam piwo i nazwa w polskim. Wiem, że gdzieś tam bodajże w Holandii, jak budowano domy, to zawsze z tyłu było takie dodatkowe pomieszczenie w takich wolno stojących wiejskich domach, w którym okna się otwierało, żeby tam sery dochodziły, suszyły, czy te bakterie się rozmnażały. Nie będę udawał, że znam się na tym, jak się robi sera, ale generalnie było pomieszczenie, w którym to się działo, więc jak budowano te domy tam na wsiach, jak były krowy i się brało mleko i się robiło sery, to było pomieszczenie, o którym myślano, że ono będzie do tego wykorzystywane, a nie, że po prostu się robiło to gdziekolwiek, więc też mimo braku prawa budowlanego ludzie myśleli o takich rzeczach, gdzie będzie słońce, gdzie będzie jasno, gdzie będzie zimniej, wilgotniej, tego typu rzeczy, więc było czego dużo i myślę, że na sesjach, jak ktoś chce, to też można próbować się w to zagłębiać.
Wybory samorządowe w Leopoldheim zakończone. Koalicja Osadzonych świętuje zwiększeniem objętości portfeli więziennych. Konfederacja Strażników przygotowuje szturm na obelisk słońca na prawym brzegu gardu, podróżując przez świat boso. Po lewej stronie rzeki zielone jaszczury wciąż zagrażają egzystencji prawnie i sprawiedliwie skazanych mieszkańców kolonii. Tymczasem Trzecia Krasnoludzka organizuje wyprawę do zniszczonej twierdzy Kuźnia Bogów. Jeżeli chcesz być na bieżąco w sprawach samorządu lokalnego kolonii karnej Leopoldheim, oddaj swój głos na patronite.pl.
Ja tutaj dodam, ty mówisz prawo budowlane, ja dodam prawo własności, bo tego też nie znajdziemy w podręcznikach, natomiast w naszej prawdziwej historii transakcje kupna i sprzedaży domów no, rejestrowano. To nie jest tak, że można było sobie tak po prostu sprzedać ten dom i nikomu o tym nic nie powiedzieć i nagle mówić, że to jest twoje. Tak jak dzisiaj mamy księgi wieczyste, tak kiedyś w księgach miejskich rejestrowano fakt sprzedaży, zakupu danego gruntu, danego domu w mieście i w jego najbliższych okolicach. I takie księgi zawierają przede wszystkim właśnie oznaczenie stron, położenie nieruchomości, termin rozliczenia, kwotę transakcji, ewentualnie to, że ta transakcja ma zostać zapłacona w ratach, w jakich terminach ma to być zapłacone. Często wpisywano tam nie dokładne imiona, nazwiska danych osób, tylko ich przezwiska, tak jak ich nazywano w mieście. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest kwestia tego położenia, bo tam w tych księgach wpisywano, że to jest na przykład, nie wiem, przy rynku albo kamienica przy kościele takim a takim. Okej, ale to jest nie do końca dokładne określenie lokalizacji. Więc z czasem zaczęto stosować bardziej dokładne określenia lokalizacji. Przy czym, no wiesz, u nas dzisiaj jest taki system, że od centrum miasta odchodzą jakby ulice i wraz z tym, jak się rozchodzą promieniści, tym bardziej wzrastają na nich numery. Po jednej stronie parzyste, po drugiej stronie nieparzyste. Okej, tak to działa u nas dzisiaj. Dla nas ten jest intuicyjny, ale po pierwsze nie zawsze tak to musiało działać, nie wszędzie tak to musiało działać, a w niektórych miastach, szczególnie niemieckich, na przykład w Pradze tak to wyglądało, że domy były numerowane, a ulice miały nazwy. I teraz tak, to, że dany numer domu stoi przy danej ulicy, nie znaczy, że numer domu obok, stojący przy tej samej ulicy, będzie niższo jeden lub wyższo jeden. Te domy numerowano głównie zgodnie z tym, jak powstawały. Czyli mogły się zdarzyć sytuacje, że obok siebie stał budynek z numerem 231, 232, 218, 216, a naprzeciwko 196. Bo dlaczego by nie? Bo w takiej kolejności powstawały. W miarę jak miasta się rozrastały i zyskiwały kolejne dzielnice, to te dzielnice, które wcześniej były podmiejskimi osadami, w których również w ten sam sposób numerowano, były włączane do tego dużego organizmu, co sprawiało, że mielibyśmy dwie dzielnice, które mogą mieć potencjalnie dwa takie same numery domów. Więc wtedy dodawano cyfrę, na przykład 1 i potem 250, dla odróżnienia od 2 250, czyli powiedzmy 1 to było Stare Miasto w Pradze, 2 to jest Nowe Miasto. Dzięki temu rozpoznawiano domy. Czasami używano zamiast cyfr, po prostu oznaczali, że to jest Nowe Miasto, Karolinental, czyli Karlin dzisiaj, nieważne. I w ten sposób rozróżniano te lokalizacje nieruchomości. Myślę, że w tak dużych miastach jak Altdorf czy Nuln, które wiemy, że mają duże i różniące się między sobą dzielnice, taki system też mógłby funkcjonować w Starym Świecie.
To w sumie też fajny pomysł na to, że wiesz, bierzesz na sesji graczy, żeby pokazać im dom właśnie numer 250, piękny dom, dobra dzielnica, są podpisane weksle, przechodzą pieniądze i tak dalej, dostają umowy i się okazuje, że wszystko się zgadza, tylko że to jest ten dom 250 łamane przez 3 w zupełnie innej dzielnicy.
Dokładnie. Tak,
wiesz. Sąsiedzi to oczywiście świątynia Ulryka, wyjął ci po nosach, no nie jest fajnie, prawda? Więc tak, trzeba na to uważać. Do tego bym też dodał fakt, że pamiętajmy o tym, że wszystko związane właśnie z tamtejszą biurokracją, dokumentami i tak dalej, cierpi też na problem tego, że no, nie mieli za bardzo wielkich baz danych, przepływ informacji był wolny i ciężko wszystko było to połączyć, więc też nie ma problemu, żeby na sesji gracze kupili dom od wdowy, bo mąż tam lata temu pojechał na wyprawę w Góry Szare i nie wrócił. No a potem się okazuje, że jednak mąż wraca, ona sprzedała dom, ale de facto nie miała prawa do sprzedaży, bo nie była wdową, tylko mąż na przygodzie troszeczkę dłużej został. I znowu pojawiały się problemy i komplikacje. Generalnie to nie jest tak, że po to ludzie są poszukiwaczami przygód, żeby mieć nieruchomości. Ale sam rynek tych nieruchomości, przygód również pełen może być, moim zdaniem.
No tak, tak, tak. Przy czym, na przykład, jeśli chodzi o dziedziczenie i tego typu sprawy, to częstym, przynajmniej ja się spotkałem, czytając na ten temat, to zdarzało się po śmierci jednego właściciela, że te domy, w których na przykład prowadzone były biznesy, były zarządzane przez wykonawców jego testamentu, którzy po prostu ten biznes albo te mieszkania wynajmowali do czasu zamknięcia sprawy i dzielili po prostu wszystkie pieniądze, które zarobili na tym domie pomiędzy wszystkich spadkobierców tak długo, aż się sprawa nie zamknęła, a mogła się zamykać dość długo. Więc taka możliwość też jest, żeby w ten sposób wynająć jakąś nieruchomość, ale mając świadomość, że po pewnym czasie zapewne bonanza się skończy i trzeba będzie się stamtąd wynieść.
Tak, no zresztą pamiętajmy też, że w przeszłości pomysł tego, że no nie było cię stać na dom czy mieszkanie, zwłaszcza w mieście, i się coś wynajmowało, był czymś, co bardzo często się zdarzało. I to same, nie wiem, klasyczny przykład to przecież Sherlock Holmes i dr Watson zostali napisani jako współlokatorzy, jako dwóch dżentelmenów. Watson był tam weteranem wojen w Indiach.
W Afganistanie.
Tak, a przepraszam, w Afganistanie, których nie było stać na to, żeby mieszkać w Londynie, nie dostali w spadku własnych nieruchomości, więc nie dość, że wynajmowali pokoje u tam pani, już nie pamiętam jak ona się nazywała, no to jeszcze musieli je dzielić, bo tylko takich było stać na to, a było nie było dwóch dżentelmenów z nazwiskami, którzy chodzili w białych koszulkach, prawda, w tych surdutach i tak dalej, więc to nie jest tak, że to była jakaś nizina społeczna. I...
Tak, to XIX-wieczny Londyn to zupełnie nie to, co dzisiejsza Polska, nie?
No właśnie, więc tych różnic jest mniej lub więcej, w zależności na to, jak chcemy na to spojrzeć.
Ale tak, zawsze pozostaje nam możliwość, żeby wyprowadzić się gdzieś na wieś, tam będzie taniej, tam będzie łatwiej o nabycie nieruchomości, a nawet próbę wykrojenia sobie jakiegoś małego majątku, zwłaszcza w takich lokalizacjach, które są marchiami, czyli takimi wydzielonymi częściami tam w strukturze stanowej, która jest z założenia mniej obciążona różnego rodzaju podatkami, ponieważ ma bronić pozostałych, więc... Tam jest dużo łatwiej, tam jest też dużo bardziej niebezpiecznie.
Piękną kawalerkę młodemu poszukiwaczowi przygód wynajmę. Osobna kuchnia, łazienka, możliwe najazdy orków.
I zwierzę ludzi.
I zwierzę ludzi, tak. Ale nie częściej niż 3 razy w tygodniu, bo to jest dobra okolica. Południowe Mordheim.
Kawalerka z widokiem
na krater?
Kawalerka z widokiem na krater.
Teraz chcę zacząć pisać ogłoszenia nieruchomości z Warhammera.
Aha.
No, więc chyba powoli także... będziemy kończyć, ale wszystkim wam życzymy wielu sesji, gdzie możecie sobie wyobrazić wspaniały i taki baśniowy, choć ponury świat, w którym za rezydencję z ogrodami i stajnią w centrum wielkiego miasta Imperium można zapłacić w okolicach po przeliczeniu 1 000 000 złotych.
Ech jo. I to powinno wam uświadomić, jak bardzo jest to gra wyobraźni.
Ja się zastanawiam, jakie są oprocentowania w krasnoludzkich bankach, wiesz?
Na pewno zdzierczem. Szalbierskiem i w ogóle. No nic. To chyba dzisiaj na tyle, tak. To jest taka duża różnica między tamtym światem a naszym. Kolejna już, poza smokami. Ale tam mnie chyba bardziej boli.
Powinniśmy potem nagrać drugi odcinek, jak zostać fliperem nieruchomości Warhammera.
Myślę, żeby się dało.
No na pewno, bo to, wiesz, mamy ceny materiałów i tak dalej, robocizny, no i kupujesz taką podupadającą czynszówkę w gorszej dzielnicy Aldorfu, 3-4 sesje odbudowy, no i potem sprzedajecie z chłopakami, nie? A to panie, kolega majster to krasnolud, to wiadomo, że pana wnuki przetrzyma.
No i kolejna sesja, której nic się nie dzieje, tylko rzucamy cały czas na trade, tak? Trade Carpenter, Trade Mason...
A potem widzisz, no i zatrudniliście tych nowych i jeden przychodzi ledwo żywy, bo zapita, drugiego nigdzie nie ma i tak zaczyna się przygoda.
Bo jak coś chcesz, żeby było zrobione porządnie, to musisz to zrobić samemu. No, więc my się za chwilę z wami porządnie pożegnamy. Dziękujemy serdecznie naszym patronom, którzy wsparli powstanie tego odcinka.
Mamy nadzieję, że niebawem właśnie cały przychód z Patronite'a pójdzie na rezydencję pod Morheimowskie, więc liczymy na wasze wsparcie. Tymczasem, jeżeli chcecie się porozmawiać o różnych głupich rzeczach, tak jak właśnie ceny nieruchomości, zapraszamy gorąco na nasz serwer Discord, gdzie głupich dyskusji zawsze jest sporo.
A my się z wami żegnamy na dzisiaj i do usłyszenia już niebawem.
Jest naprawdę przerażające, że tam jest dużo taniej.
Tak, ale tutaj nie najadą cię orki.
Tego nie wiem.
Chociaż z drugiej strony tego nie wiemy.
Wiesz, nie chcę tutaj być czarnowidzem, no ale wiesz.
No wiem.
No właśnie. Chwała Imperium.
Chwała Imperium.